Piąty tydzień Wielkiego Postu to jest czas, w którym Kościół nam pokazuje te wydarzenia, które doprowadziły do śmierci Jezusa. Pokazuje nienawiść faryzeuszów, nienawiść uczonych w piśmie, ich intrygi, ich zazdrość, ich złość na Jezusa, które doprowadzą do Jego procesu, do skazania, do śmierci. Dzisiaj widzimy ten wtorek piątego tygodnia Wielkiego Postu, Jezusa, który rozmawia z faryzeuszami, rozmawia z uczonymi w piśmie, który mówi im, że tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Jezus mówi, że idzie do Ojca. Oni nie chcą zrozumieć, nie chcą, to jest ważne, że nie chcą zrozumieć tego, o czym Jezus im mówi. Jezus mówi cały czas o swojej relacji z Bogiem. Bóg jest Jego Ojcem, On idzie do Ojca, a oni nie mogą tam pójść, bo ich serce jest przepełnione grzechem. I przede wszystkim grzechem niewiary, grzechem tego, że nie wierzą w Jezus, nie uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Nie wierzą, bo nie chcą, bo musieliby zrewidować swoje życie, bo nauka Jezusa demaskuje ich małostkowość, ich przywiązanie do zła, ich przywiązanie do władzy, do pieniędzy, do tego wszystkiego, co nie pozwala się człowiekowi otworzyć na Boga. Więc Jezus mówi, tam gdzie ja idę, wypuść nie możecie i pomrzecie w swoim grzechu. Jest bardzo poważna przestroga. Pomrzeć w grzechu, to znaczy nie pójść do Boga. Grzech jest nie do pogodzenia z Bogiem. I oni odpowiadają, czyżby miał sam siebie zabić? Bo że mówi, tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. No bo gdzie on może pójść? No, że my nie pójdziemy. No, popełni samobójstwo. Jest w tym ironia złośliwa, jest w tym szyderstwo, jest w tym zła wola. Jezus mówi, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Można być z niskości, można być z wysoka. Można być od Boga, a można być od tego, co jest światem, ciałem, grzechem, złem. Bo to ode mnie zależy, którą stronę wybieram. Więc Jezus mówi, wyście wybrali niskość, wyście wybrali ten świat. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. To słowo ja jestem to jest ważne. Bóg objawia się Mojżeszowi, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi, objawia mu się z imieniem. Pierwszy raz mu mówi Izraelitom swoje imię. Mówi, ja jestem. Jestem, który jestem. Więc kiedy Jezus dzisiaj mówi, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, jakby używa imienia Bożego, pomrzecie w grzechach swoich. To są słowa dramatycznie mocne. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, Jezus jakby w taki subtelny sposób, ale jednak przedstawia siebie jako Syn Boży, jako Bóg. Oni nie rozumieją dalej, kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus, po cóż jeszcze do Was mówię? W kontekście całego tego rozdziału Jezus wielokrotnie powtarza, ja jestem od Boga, a oni za każdym razem nie widzą tego i nie chcą widzieć tego, co On do nich mówi. Mówi, kimże Ty jesteś? Więc Jezus mówi, po cóż jeszcze do Was mówię? Wiele mam o Was do powiedzenia i do sądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. Jezus jest objawieniem Ojca. Jezus objawia Ojca. Jezus objawia w sposób ostateczny naukę Boga. To, co w Starym Testamencie było najpierw prawem mojżeszowym, to co było nauczaniem proroków, było przygotowaniem na przyjście Syna Bożego. I Jezus w sposób całkowity, ostateczny objawia swojego Ojca. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Co to znaczy? To znaczy, że jak Jezus będzie ukrzyżowany, czyli wywyższony, kiedy im się będzie wydawało, że oni go już ostatecznie zlikwidowali, pozbyli się problemu, zabili, wtedy Jezus na trzeci dzień zmartwychwstanie. I to będzie ostateczny dowód tego, że On jest Synem Bożym. Nikt nigdy w historii nie powstał z martwych. Nikt nigdy w historii nie żył wiecznie. Tylko krzyż Chrystusa, Jego zmartwychwstanie są ostatecznym dowodem tego, że On jest od Boga, że On jest Synem Bożym, że On przeprowadza i tylko On przeprowadza ludzi ze śmierci do życia. Tylko On jest zgładzeniem tych grzechów dla każdego, kto nie chce w nich umrzeć. I dlatego Jezus mówi: jak mnie wywyższycie, czyli jak wam się będzie wydawało, że wy mnie zabijacie, że wy się pozbywacie problemu, to wtedy zobaczycie dopiero, że jestem od Boga. I Jezus wtedy mówi o swoim zmartwychwstaniu. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jezus mówi znowu cały czas o swojej relacji z Ojcem. On i Ojciec są jedno. I na zakończenie tej Ewangelii dzisiejszej ostatnie zdanie. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. To jest też takie charakterystyczne. Bardzo często Ewangelia świętego Jana po opisie jakichś wydarzeń, czy to w Kanie Galilejskiej, czy to uzdrowieniach ślepego, czy sparaliżowanego, czy jakiekolwiek inne wydarzenie. Bardzo często Jan kończy właśnie to. I uwierzyli w Niego. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie, i uwierzyły w Niego tłumy. I dzisiaj mówi, kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Jakby Jan chce nam powiedzieć, że tą odpowiedzią na Jezusa musi być wiara. I ona jest. I są ci faryzeusze, którzy nie wierzą, ale wielu uwierzyło w Niego. I my, chrześcijanie, jesteśmy z tych, którzy w Niego uwierzyli, którzy przylgnęli do Niego. I znowu patrzymy na świat, który nas otacza, patrzymy na to wszystko, co jest wokół nas i musimy się zdecydować, po której stronie będziemy. Czy jesteśmy po stronie tych ludzi, którzy wybrali grzech, którym Jezus mówi, umrzecie w grzechach waszych. Tak, jeśli nie uwierzycie, umrzecie w grzechach waszych. Czy jesteśmy po stronie tych, którzy uwierzyli? I to nie oznacza, jak wielokrotnie już zauważyliśmy, że my jesteśmy bezgrzeszni. To oznacza tylko to, że my się na nasz grzech nie zgadzamy. To oznacza to, że my nasz grzech chcemy właśnie przynieść Jezusowi, Jego krzyżowi, Jego miłosierdziu, Jego przebaczeniu. Właśnie dlatego, że jesteśmy świadomi naszych grzechów, a nie dlatego, że ich nie mamy. Właśnie dlatego, że jesteśmy świadomi naszych grzechów, nie chcemy umrzeć w naszych grzechach. Przynosimy je Jemu, przynosimy je krzyżowi i kiedy On zmartwychwstanie, wtedy poznajemy, że On jest od Ojca, że my też jesteśmy zaproszeni do tego samego przejścia. Jezus mówi faryzeuszom: gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. I do tego zdania nawiązuje właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie. Izraelici po wyjściu z Egiptu idą przez pustynię. Izraelici w ciągu swojej historii wychodzenia z Egiptu mogli zauważyć, musieli zauważyć, nie mogli nie zauważyć, że im się udało wyjść tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg za każdym razem czynił jakieś cuda, jakieś znaki, jakieś wielkie dzieła, które potrafiły pokonać Egipcjan. Zobaczmy na sytuację. Żydzi są narodem uciemiężonym przez wielkie, najpotężniejsze w ówczesnym świecie mocarstwo, Egipt. I Mojżesz, który słyszy głos od Boga, pójdzie, żeby wyprowadzić swój lud. Bóg uczyni kolejne plagi, żeby zmusić Faraona do wypuszczenia. Te plagi się dzieją. Nie chce ich wypuścić Faraon, ale no w pewnym momencie będzie zmuszony. Potem pozwala im odejść. Ale jak tylko odchodzą, natychmiast żałuje tego, posyła za nimi wojska. I Izraelici za każdym razem są przekonani, że to już koniec, że teraz zginą, że przecież te wojska ich dopędzą. A one ich nie dopędzą, bo między nimi a Egipcjanami będzie burza piaskowa. Później w nocy przejdą przez Morze Czerwone. Egipcjanie nie przejdą przez Morze Czerwone, zginą w tym Morzu Czerwonym. I potem cała historia ich drogi przez pustynię to jest właśnie historia tego, jak Bóg ich ciągle ocala, ciągle pomaga. Nie mają chleba, pojawia się manna. Nie mają nic do chleba, pojawią się przepiórki. Nie mają wody, Mojżesz uderza w skałę, będzie woda. Jakby cały czas Bóg im pokazuje, jestem z wami, możecie mi zaufać. Ja jestem waszym bezpieczeństwem, ja jestem waszą ochroną. I nie widzą tego. Cały czas są skupieni na sobie, cały czas są skupieni na tym, że na tym, czego nie mają. I boją się, że jeżeli teraz tego nie otrzymają szybko, to umrą. Jakby nie widzą tego, że Bóg nie chce ich tak zostawić. Że Bóg nie zostawi ich, że Bóg im udowodnił już wielokrotnie, że nie opuszcza ich, ale nie chcą patrzeć na Boga, patrzą na swój własny lęk. I ta sytuacja w pewnym momencie, właśnie to jest sytuacja przy wodach Massa i Meriba, powoduje ich kolejny bunt przeciw Bogu, przeciw Mojżeszowi. Bunt, na który Bóg odpowiada swoim gniewem. My czasem myślimy, że za łatwo utożsamiamy gniew Boży z jakąś taką naszą złością, naszą jakimś wkurzeniem. I myślimy sobie, no, czy Bóg taki mógłby być jak my. Tymczasem gniew jest w rzeczywistości reakcją odrzuconej miłości, zlekceważonej miłości. Na przykład rodzic się gniewa na dziecko, kiedy to dziecko sobie szkodzi, kiedy to dziecko robi rzeczy, o których rodzic wie, że mu zaszkodzą, więc upomina go, a kiedy dziecko nie reaguje, no reaguje gniewem, reaguje podniesionym głosem, reaguje jakąś sankcją właśnie po to, żeby dziecko nie mogło zrobić sobie czegoś złego i jest to wynik miłości do dziecka, a nie złości na dziecko. Oczywiście u nas ludzi bardzo łatwo gniew przeradza się na złość, ale u Boga nie. U Boga gniew jest tylko wyrazem miłości. I gniew Boga owocuje tutaj na pustyni właśnie tym, że oni odrzucając, lekceważąc po raz kolejny, nie chcąc widzieć tego, że Bóg jest z nimi, bo że Bóg im pomaga, że Bóg się nimi opiekuje i znowu się buntują, Bóg pozwala, tutaj jest wprost powiedziane, że Bóg zsyła na nich węże, zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi. Także wielka liczba Izraelitów zmarła. I to jest, jakby Bóg im pokazuje, co oni robią. Oni kąsają. Kąsają Mojżesza. Oni kąsają siebie nawzajem. Oni próbują kąsać Boga. Jakby i swoimi językami, swoim buntem, swoją złością. Więc Bóg im to pokazuje. Kiedy widzą to, że zaczynają umierać z powodu tego kąsania wężu, nawracają się. Jakby rozumieją, tak zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. I wtedy Bóg każe Mojżeszowi zrobić rzecz niespotykaną w Starym Testamencie. Każe sporządzić węża miedzianego. Żydom nie wolno było robić żadnych obrazów, żadnych figur, żadnych rzeźb. A jednak Bóg każe sporządzić węża miedzianego i kto by spoglądał na tego węża i ustawić go na palu, kto by miał spoglądać na tego węża, ten będzie ocalony. I oczywiście chrześcijanie widzą w tym zapowiedź krzyża. Ten wąż miedziany na palu przypomina krzyż. I to wywyższenie węża to jest to wywyższenie, to jest zapowiedź tego wywyższenia krzyża, o którym mówi dzisiaj Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Więc patrzą na tego węża. Wąż jest z miedzi. Miedziane to znaczy koloru przypominającego kolor krwi, bo Chrystus nas zbawia swoją krwią. I kto by popatrzył na tego węża, będzie żył. I my już rozumiemy od razu, że jest to zapowiedź krzyża Chrystusowego. Tak jak ojcowie Kościoła mówią, że Stary Testament jest cieniem nowego, że ten obraz, który my widzimy prawdziwy, to on jest w Nowym Testamencie. A Stary Testament jest jakby zapowiedzią, pokazuje, jakby tworzy jakby większy kontekst tego, o czym mówi Nowy. Jezus ratuje nas przez krzyż od grzechów, tak jak ten wąż uratował Żydów od kąsających węży. To są dzisiejsze czytania. My możemy się zastanowić nad sobą, możemy się zastanowić teraz nad sytuacją, która nas dotyczy, bo Słowo Boże jest zawsze żywe, to znaczy Słowo Boże zawsze nam chce powiedzieć o nas samych w dzisiejszych czasach. I być może możemy tak zinterpretować sytuację tej zarazy koronawirusa, tej epidemii. Może to są te węże, które nas kąsają, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy się przerazili naszymi własnymi grzechami, żebyśmy się zwrócili do Boga o pomoc, o ratunek, żebyśmy się patrzyli na krzyż, szukając tego ratunku. A może musimy popatrzeć się na karty Ewangelii, zastanowić się, czy moja postawa wobec Jezusa nie jest postawą właśnie faryzeuszów, którzy mają ciągle pretensje, którzy ciągle nie chcą mu uwierzyć, którzy ciągle nie rozumieją, o czym on mówi, bo nie chcą, bo oni mają swoje wygodne życie, bo oni mają swoje na pozór rozwiązane problemy właśnie poprzez władzę, poprzez ludzki szacunek, poprzez wygodne życie. I przychodzi Jezus i każe im to wszystko demontować, rekonstruować, demaskuje ich obłudę. No więc nie chcą tego. Może ja jestem kimś takim, może we mnie jest coś takiego, że nie chcę Jezusa, bo bym się musiał poczuć zdemaskowany. I kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Chcielibyśmy i my uwierzyć Chrystusowi, że On jest od Ojca, że On przychodzi, żeby zgładzić nasze grzechy, że jeżeli ja Mu uwierzę, jeżeli ja przylgnę do Niego moim sercem, moją miłością, to On pokona to wszystko, co w moim życiu jest słabością, grzechem, ale też chorobą, ale też starością, ale też śmiercią.